Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszymi gośćmi są Marlena Gołębiowska z Katedry Ekonomii Międzynarodowej KUL i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i dr Łukasz Lewkowicz, także z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Rozmawiamy o Trójmorzu, także w kontekście zakończonego szczytu Trójmorza, inicjatywy Trójmorza w Rydze. To może wróćmy do kwestii ekonomicznych. Pani Marlena mówiła o funduszu. To jest fundusz, który został zainicjowany przez BGK. Ale kto może inwestować w ten fundusz? Jak wygląda jego działanie? Bo myślę, że to też jest interesujące.
Z punktu widzenia funduszu rzeczywiście obecnie wygląda ta struktura tak, że dominującym inwestorem jest BGK. To jest 750 milionów euro, czyli tak naprawdę znacząca kwota to jest po stronie tego wkładu inwestycyjnego jest właśnie BGK. Pozostałe państwa, tak mówimy skrótowo, że państwa to de facto nie są państwa, tylko instytucje finansowe państw, inicjatywy Trójmorza włożyły do tego funduszu po 20 milionów euro, więc znacznie mniej obecnie. To też nie jest tak, warto to podkreślić, że BGK chciałby pełnić rolę takiego tutaj prowodyra i nawet wręcz przeciwnie. Mam wrażenie czasem, że chowa się w cień i zachęca do tego, żeby ta struktura kapitałowa się zmieniła. No mamy teraz znaczące zaangażowanie. Pamiętajmy też, że na razie to jest deklaracja, bo finansowe pieniądze jeszcze się nie pojawiły. Zadeklarowano ten udział finansowy, więc czekamy jeszcze na finalizację taką w praktyce tego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że funduszowi zależy też na tym, żeby zachęcać inwestorów prywatnych, czyli po prostu osoby, które widzą potencjał mając swoje pieniądze własne, widzą potencjał w tym, żeby zainwestować właśnie w ten fundusz, tak? Mając do wyboru bardzo wiele różnych instrumentów finansowych dostępnych obecnie na rynkach finansowych, żeby w ten fundusz zainwestować. To nie jest łatwe zachęcanie, bo tworzenie takich nowych instrumentów finansowych trwa i budowanie takiego zaufania wśród inwestorów też. No z całą pewnością te ostatnie wydarzenia, czyli ta amerykańska deklaracja pomoże temu funduszowi. Myślę, że obecność też na szczycie przedstawicieli instytucji finansowych z innych państw, chociażby z Japonii, też jest takim sygnałem, że być może powinniśmy spodziewać się niebawem jakichś kolejnych inwestycji z tych także innych kierunków. Bo pamiętajmy o tym, że zależy nam na tym, żeby fundusz stał się instrumentem do pozyskiwania kapitału nie tylko wewnątrz inicjatywy, tylko żeby on służył ściąganiu kapitału tutaj, czyli żeby instytucje posiadające kapitał z całego świata widziały potencjał w inwestowaniu tu. To jest trochę tak jak z azjatyckimi tygrysami. Ten region ma taką ambicję, w pewnym momencie nawet było takie porównanie, że mieliśmy takie ambicje, żeby stać się tak, takimi tygrysami europejskimi, bo rzeczywiście był moment, w którym państwa inicjatywy Trójmorza zdecydowanie szybciej rozwijały się niż Europa Zachodnia i był ten potencjał spory. No niestety mieliśmy sytuację, najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie, która ten rozwój i ten dobry czas dla tych gospodarek, no niestety te gospodarki spowalniają i zaczynają się borykać z pewnymi problemami, więc te dwa czynniki znacząco pogorszyły ten dobry czas, chociaż no mamy nadzieję, że na tą ścieżkę wzrostu gospodarczego wrócą i dalej będą gonić Zachód, bo o to chodzi, żebyśmy ten wzrost gospodarczy mieli lepszy niż tam, dzięki czemu wyrównujemy ten poziom rozwoju, jaki mamy w tych państwach.
Oczywiście to wsparcie, no właśnie, to takie polityczne, trochę symboliczne, ono jest ważne, jak w przypadku teraz tego wsparcia amerykańskiego, chociaż to nie jest też tak, że to jest jakaś nowa inicjatywa, bo Amerykanie oczywiście o funduszu, o Trójmorzu wypowiadali się już od wielu lat bardzo pozytywnie, zresztą nawet na poziomie Kongresu Amerykańskiego było udzielone konkretne wsparcie i dla inicjatywy i też to zaangażowanie finansowanie funduszy Trójmorza i to na poziomie obydwu opcji politycznych w Stanach Zjednoczonych, prawda?
Tak, jak najbardziej. No i rzeczywiście było tak, że pojawiały się nawet pewne kwoty już, tak. I to znów były to deklaracje, tylko one się wtedy nie zmaterializowały. Ta ma się zmaterializować już niebawem i tak nas zapewniano na szczycie. Jak będzie, oczywiście będziemy się przeglądać. Tak czy inaczej, to jest dobry moment, żeby przypominać, że to jest dobry region do inwestowania. Więc cieszymy się z tych sygnałów. Miejmy nadzieję, że wszyscy po prostu na tym skorzystamy.
Trochę tak przerwałem w tym naszym pierwszej części rozmowy panu doktorowi te kwestie energetyczne, które także były jednym z elementów dyskusji i rozmów podczas szczytów Trójmorza w Rydze. No właśnie, jak państwa Trójmorza radzą sobie z realizacją tych projektów energetycznych, bo one czasami obok tych infrastrukturalnych są często stawiane jako ten przykład dobrej współpracy, wymieniony właśnie połączenia choćby gazowe między Polską a Słowacją na ukończeniu. Zdaje się, w lipcu już mają zostać zakończone tam prace.
No niewątpliwie ta kwestia bezpieczeństwa energetycznego, ona była obok Ukrainy tym dosyć istotnym elementem.
Ale ona także ze sprawą ukraińską też się wiąże przecież, bo
dokładnie.
Dzisiaj wiemy, że rozwiązania energetyczne i też budowanie samodzielności energetycznej dla Ukrainy bez Rosji jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem dla tego państwa, ale także dla wszystkich państw regionu w związku z tym.
No niewątpliwie ten konflikt na Ukrainie przyczynił się do przyspieszenia działań państw, inicjatywy na rzecz odcięcia się od dostaw gazu czy ropy od Rosji, ale właśnie także przyspieszenia dywersyfikacji kierunków zakupu węglowodorów, bo to w różnych państwach bardzo różnie wyglądało, jak wiemy. Polska była dosyć zaawansowana, jeżeli chodzi o kwestie dywersyfikacji, ale wiele państw, jako przykład można podać Węgry, one były w dużym stopniu albo właściwie prawie całkowicie uzależnione od energii z Rosji. Oczywiście tu pamiętajmy o tym, że pewne decyzje dotyczące odcinania się od Rosji zostały podjęte na szczeblu ogólnounijnym. Pamiętajmy o tych poszczególnych sankcjach, które są cały czas przyjmowane od początku agresji Rosji na Ukrainę. Ale jeśli chodzi o stricte Trójmorze, no to niewątpliwie to przyspieszenie nastąpiło. Jeśli chodzi o tą współpracę na linii północ-południe, czyli właśnie odłączenia się od Rosji na rzecz tych połączeń między Bałtykiem a Adriatykiem czy Morzem Czarnym. No, ja podaję ten przykład interkonektora Polska-Słowacja, bo on jest bardzo namacalny, bo on zacznie funkcjonować w lipcu, prawda? Czyli to jest taka bardzo świeża sprawa. On już technicznie został oddany do użytku, był sprawdzany, teraz ma ruszyć i on w dużym stopniu też pomoże Słowacji na zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu, bo Słowacja miała ten sam problem co Węgry. Tak więc to jest bardzo, bardzo istotny projekt. No i wspomniany wcześniej polsko-litewski gazociąg GIPL, który oficjalnie został otwarty na początku maja tego roku, tak więc też te połączenia z państwami bałtyckimi, jeśli chodzi o gaz, umożliwi. No, dyskutuje się oczywiście o tych innych kierunkach. No pamiętajmy o tym, że w tym roku również ma zostać ukończony i otwarty Baltic Pipe, prawda? Czyli taki istotny z punktu widzenia Polski, no ale chyba.
I też wielkości dostaw przede wszystkim.
Dokładnie, czyli ten gaz z Norwegii, prawda, do Polski, ale on też ewentualnie będzie mógł być transportowany właśnie na Litwę, na Słowację i tak dzięki tym połączeniom, interkonektorom. Więc miejmy nadzieję, że to zacznie funkcjonować w październiku i bez jakichś przeszkód. Cały czas też kraje szukają tych nowych kierunków, no na Słowacji to właśnie Norwegia, Katar, prawda, jakieś porty LNG, kwestia rozbudowa portów LNG, o tym też rozmawiano, o Świnoujściu, o Trójmieście, o wyspie Krk w Chorwacji. Rozmawiano również, czy powrócono w tych rozmowach międzyrządowych między Polską a Republiką Czeską do uruchomienia polsko-czeskiego gazociągu Stork 2, o którym się wcześniej mówiło, to zostało przerwane i ta nowa ekipa rządowa w Republice Czeskiej, premier Fiala jakby powrócił do tej koncepcji, żeby również z Polską te połączenia gazowe tworzyć. Więc tam na szczycie dyskusja trwała, żeby jakby dywersyfikować i znajdować nowe kierunki zakupów i odcinać się od Rosji, co jest jakby nieuniknione w kontekście sankcji energetycznych nakładanych przez Unię Europejską.
Inicjatywa Trójmorza to jeden z tych formatów współpracy, które i pewnie mówiąc wprost nie najważniejszy, dotyczący właśnie regionalnej współpracy i także tych decyzji związanych z tymi decyzjami właśnie sankcyjnymi, ale to także mówiąc wprost pewne problemy, bo to nie jest tak, że inicjatywa Trójmorza to jest tylko format, na którym państwa uczestniczące wypracowują zgodne deklaracje. To są też pewne problemy natury, no właśnie, organizacyjnej, pewnej technicznej. Jakie są te najważniejsze jakby przeszkody, które jakoś hamują rozwój inicjatywy Trójmorza, czy nie pozwalają jej, powiedzmy, podejmować jakby bardziej konkretnych czy takich pragmatycznych decyzji? No i może ważniejsze pytanie, czy jest szansa na to, że uda się w jakiejś najbliższej przyszłości te problemy, te przeszkody rozwiązać dla sprawniejszego funkcjonowania Trójmorza?
To ja zacznę może tak, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo teraz mieliśmy dyskusję, kto będzie organizatorem kolejnego szczytu.
Ostatecznie wiemy, że Rumunia.
Wiemy, że Rumunia, czyli po raz drugi kolejny, to samo państwo. Tak? Czyli to jest ciekawe. Dlaczego? Dlaczego te państwa, które nie organizowały szczytu, tego nie robią? Bo jest kilka państw, które tego jeszcze nie zrobiły. No, Republika Czeska, tak. Słowacja, Węgry czy Austria. Oczywiście są różne argumenty, dlaczego te państwa nie. No, Litwa na przykład dlatego, że po raz kolejny państwo bałtyckie. Republika Czeska, bo będą wybory prezydenckie i tak zwany stary prezydent nie chce, może podejmować decyzji, która będzie wiązała nowego prezydenta. No, na Słowacji jest jakiś brak zainteresowania chyba politycznego ze strony pani prezydent Czaputowej. No, Austria jest bardzo taka wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o podejście do Trójmorza, chociaż jest pewna zmiana po ataku Rosji na Ukrainę, no ale powiedzmy, że Austria tak dalej podchodzi bardzo luźno do tej współpracy. No, Węgry z wiadomych problemów, ta polityka energetyczna i tak dalej. No ale to jest pytanie, no jak to rozwiązać, bo to co roku będzie problem z wyborem tego kolejnego organizatora, prawda? Pojawiają się pomysły, one nie były może wprost przez polityków na szczycie prezentowane, bardziej w rozmowach między ekspertami czy naukowcami, którzy zajmują się inicjatywą Trójmorza, żeby pewną formę instytucjonalizacji wprowadzić. Czyli zrobić biuro, jakiś sekretariat, czy jakieś biuro, tak, pewnie z jednym z państw inicjatywy Trójmorza, gdzie można byłoby po prostu, no, koordynować tą współpracę trójmorską, szczególnie w kontekście prezydencji kolejnej, czyli jest ta prezydencja na cały rok i dzięki takiemu biuru można byłoby to jakoś koordynować, te dokumenty byłyby tam składane, to byłby jakiś punkt kontaktowy dla polityków, dla biznesu, prawda, dla potencjalnych inwestorów, którzy by chcieli jakieś projekty realizować. Natomiast no jest pytanie otwarte, gdzie, jakby to miało wyglądać, czy trzeba przyjąć jakiś statut, który by już tą współpracę bardziej w takie ramy formalne.
Czy to jest tak, panie doktorze, że nie ma woli, czy nie? Wola jest, ale no jakieś są inne techniczne problemy, bo zdaje się, no dałoby się to zrobić. No, te państwa funkcjonują w różnych formatach współpracy międzynarodowej, jest instytucjonalizowany.
A to jest pytanie otwarte, no mamy Grupę Wyszehradzką, prawda? Okay. Czyli format, który 30 lat funkcjonuje, już ponad. Mieliśmy niedawno 30-lecie i on też nie ma siedziby takiej. No jest oczywiście Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie, ale to jest taki, powiedzmy, jakiś tam działalność społeczna, ograniczona, natomiast politycznie nie ma. I ten format współpracuje, tak? Jakoś tam przez te 30 lat na różnych płaszczyznach międzyrządowych, prezydenckich, parlamentarnych.
Czyli też nie możemy się zamykać,
więc jest pytanie otwarte,
może
jest, czy
nie ma takiej potrzeby.
Czy może nie ma potrzeby, politycy nie widzą takiej potrzeby, wolą taki bardziej elastyczny format współpracy, no ale w perspektywie czasu być może jednak trzeba będzie na ten temat pomyśleć. Bo tak jak mówię, eksperci o tym już dyskutują od wielu lat. Była swego czasu analiza Atlantic Council, czyli tego think tanku amerykańskiego, żeby gdzieś poza inicjatywą Trójmorza zrobić siedzibę, czy taki sekretariat, czyli no nie wiem, w Berlinie, w Brukseli, czy
który byłby stały, nie trzeba było go przenosić.
Dokładnie. No, pewnie politycznie to byłoby trudne dla państw inicjatywy Trójmorza, żeby to gdzieś poza ich terytorium to robić, no ale z drugiej strony w jakimś państwie trójmorskim, które jest zaangażowane w to, nie wiem, Polska, to może być Chorwacja, to może być, nie wiem, jakieś państwo bałtyckie, to jest chyba do ogarnięcia, prawda? Znaczy to powinniśmy się na tym zastanawiać, bo też państwo zauważcie, że od dłuższego czasu trwa jakby rozwój inicjatywy Trójmorza w sensie przedmiotowym i podmiotowym. Ja to zawsze podkreślam w tych swoich analizach. Czyli już to nie jest tylko taka współpraca stricte prezydencka i stricte ekonomiczna, ale to jest coraz więcej mamy tych spotkań właśnie samorządowych, parlamentarnych, dotyczących społeczeństwa obywatelskiego przy okazji ostatniego szczytu. I widać, że ta inicjatywa rośnie, tak? Że jest coraz więcej pól współpracy, coraz więcej tych partnerów. Mamy teraz Ukrainę, więc może to jest jakby, to może zmusi państwa inicjatywy Trójmorza do tej jakiejś przynajmniej częściowej instytucjonalizacji. No my także z Marleną przy okazji webinarium niedawno dowiedzieliśmy się, że również prawdopodobnie na tym kolejnym szczycie będzie forum naukowe, tak? Organizowane między innymi przez Polską Akademię Nauk, czyli no, tych, tak jak mówię, te pola cały czas się pojawiają nowe do współpracy i to może pewne decyzje jakby wymusić, ale od razu podkreślam, w Rydze wprost nikt nie mówił o tej instytucjonalizacji. To są raczej rozmowy takie eksperckie.
To skoro rozmawiamy o tych perspektywach, wyzwaniach współpracy, to jeszcze zapytajmy o te wyzwania, które przed funduszem stoją. Jak ten fundusz może się rozwijać? No wiemy o tych problemach, że to jest wszystko w fazie pewnych deklaracji, pewnego wsparcia na poziomie politycznym, pewnym symbolicznym, pewnych gestów, ale no, rozumiem, że ten nadrzędny cel jednak konkretnych działań jakby finansowych, inwestycyjnych jest. Jaka może być przyszłość funduszu?
Inicjatywa Trójmorza jeszcze nie ma takiej swojej historii sukcesu i to jest to, czego brakuje i funduszowi, i całej inicjatywie, czyli jakiegoś takiego, zobaczcie, to dzięki tej inicjatywie powstała to droga, ten zakład, to centrum, te centrum danych, cokolwiek, tak? Na razie to wszystko, jakby fundusz inwestuje w różne rzeczy, państwa przy okazji szczytów dogadują się w sprawie różnych rzeczy, natomiast nie mamy takiej historii sukcesu i myślę, że na nią czekamy, na taką historię, która powie, ta inicjatywa ma swój cel, ma swoje efekty i te spotkania nie kończą się tylko wymianą taką politycznych, tak, opinii i uprzejmości. Natomiast z drugiej strony, ja czekając na taką historię sukcesu, nie bagatelizuję tego, co udało się zrobić dotychczas, bo pamiętajmy o tym, że takie forum spotkania się 12 państw, to już jest ciekawy format współpracy, że chcieliśmy w ramach tych 12 państw trochę gorzej rozwiniętych niż państwa Europy Zachodniej spotkać się i rozmawiać o naszych problemach, jakie mamy, że chcieliśmy może, bo coraz więcej się mówi o tym właśnie, żeby jednym głosem na forum unijnym o coś zadbać, o swoje interesy, więc myślę, że...
Wzorem Grupy Wyszehradzkiej, która swego czasu choćby podczas pierwszego kryzysu migracyjnego takie stanowisko pomimo pewnych różnic oczywiście przyjęła, co się ostatecznie spotkało z takim przyjęciem, znaczy skutecznym.
Tak, no i o to chodzi, znaczy akurat może ta kwestia budzi wiele kontrowersji, natomiast jest wiele kwestii, które nie budzą żadnych kontrowersji, że wciąż potrzebujemy pieniędzy na rozwój, wciąż potrzebujemy pomysłu, jak te gospodarki rozwijać. Wyczerpują się nieco już takie te stare motory wzrostu i chcemy, tak już ten boom po wejściu do Unii Europejskiej, otwarciu się na nowe rynki powoli mija, więc chcemy jakby, szukamy tych bodźców i myślę, że to, że jest to forum współpracy i w ogóle rozmowy na tych państw, to ważna rzecz. Tym bardziej, że no tak jak nawet jak my pojechaliśmy na ten szczyt, jest to element takiej budowania jakiejś wspólnoty, współpracy między poszczególnymi instytucjami w tych państwach i myślę, że nawet ta koncepcyjna warstwa jest bardzo, bardzo ważna w przypadku tej inicjatywy Trójmorza.
Wyzwań oczywiście wiele. Myślę, że jeszcze nie raz w naszym programie będziemy wracać do kwestii Trójmorza i tych projektów, które przy okazji tej inicjatywy inicjatywy też się pojawiają, rozwijają, mając też oczywiście nadzieję na to, że rzeczywiście w pewnym momencie pojawi się taki sukces, którym będzie można się pochwalić i który de facto wzmocni ten format współpracy, o którym dziś rozmawiałem z moimi gośćmi, Marleną Gołębiowską z Katedry Ekonomii Międzynarodowej KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję.
Ślicznie dziękuję.
I z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.